Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie, jesteśmy właściwie każdego dnia zmuszeni do tego, by dokonywać wyborów. I nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że czasem dokonujemy tych wyborów automatycznie. Jest to dla nas oczywiste. Wiem, że wielu z nas rozpoczyna dzień w taki sposób, że po przebudzeniu się rozpoczynamy dzień na kolanach. Ja od kilkunastu lat codziennie rozpoczynam tak dzień. Z łóżka na kolana, krótki pacierz. Bo wyczytałem u któregoś z ojców mnichów kościoła, że to się Panu Bogu podoba. Oczywiście nie każdy jest w stanie uklęknąć, ale dobrze jest, kiedy od razu pierwsza decyzja polega na tym, że wybieramy Pana Boga. O Nim myślimy, Jemu ofiarujemy ten dzień, bo będzie inaczej wyglądał. Tak jak słusznie proboszcz mnie skorygował, bo podałem innego autora rano, ale Jerzy Libert napisał wiersz Jeździec i ostatnia zwrotka, ostatnie zdanie. Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Dzisiaj w pierwszym czytaniu jest to fragment Księgi Powtórzonego Prawa, fragment 30 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz zwraca się do narodu wybranego, jak słyszeliśmy, z konkretną alternatywą. Kładę przed wami życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ale potem inaczej to ustawia. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. I Mojżesz idzie dalej. Wybierajcie życie. A wcześniej, gdy mówi, kładę życie i szczęście, śmierć i nieszczęście, znów nakazuje. Nakazuje ci miłować Pana Boga Twego i chodzić Jego drogami. Człowiek ze natury swej chce sam dokonywać wyborów, a nie zawsze chce za to brać odpowiedzialność. Tymczasem każdy wybór, którego dokonujemy, ma być wyborem przemyślanym i oczywistym z punktu widzenia naszej wiary. Wiemy dobrze, że naród wybrany, nie było tak słodko, źle wybierał, dokonywał złych wyborów. Takie oczywiste, wybrać życie, przecież nie śmierć, a jednak popełniali błędy i to nieraz fatalne. Wybrali sobie, stworzyli cielca ulanego ze złota, kiedy tylko Mojżesz ociągał się z powrotem ze spotkania z Bogiem Jahwe. Mieli też wiele innych wyborów, szemrali, niedowierzali i za to byli karani. Jednak koniec końców osiągnęli ziemię obiecaną, bo Pan dawał wielokrotnie szansę i okazywał się miłosierny. W Ewangelii z kolei też widzimy, że Pan niejako też zmusza do dokonania wyboru. Chociaż sposób, w jaki to czyni, jest dosyć zadziwiający, bo to, co mówi, wydaje się, że chce zniechęcić potencjalnych uczniów do tego, by go wybrali. Oto rozpoczyna od zapowiedzi tego, że będzie odrzucony, że będzie umęczony i w końcu będzie zabity. Ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. No podejrzewam, że te pierwsze słowa wywarły takie wrażenie na uczniach, że oni po prostu byli w szoku. I Pan właśnie po takim wstępie mówi, kto chce pójść za mną. I znów fatalna reklama. Niech się męczy, niech weźmie krzyż. Niech mnie naśladuje w odrzuceniu, w upokorzeniu i tak dalej. Wiemy jednak, kochani, że Pan nie chciał iść na efekt i obiecać czegoś, czego nie będzie. Był szczery do bólu i dawał uczniom samym dokonywać wyboru. I tak powinno być również dzisiaj, że my, uczniowie pańscy, nie wybieramy Pana Jezusa dlatego, że nam obiecał fajne życie, że będzie luz, że nie trzeba będzie od siebie wymagać, że będzie się tylko człowiek mógł relaksować. Nie. Dzisiaj Pan nie ma nic innego do zaproponowania, jak wtedy: chcesz za mną pójść, weź swój krzyż. Swój. I właśnie te wybory, których musimy dokonywać, już począwszy od tych momentów, w którym otwieramy oczy, wstać czy jeszcze pociągnąć ze snem, rozpocząć dzień od myśli o Panu Bogu, czy po prostu tak polecieć, bo się spieszę. Jak to wszystko ma wyglądać? I dlatego dzisiaj postanowiłem, kochani, ten temat, który zaproponowałem, najpierw skomentować w ten sposób. Słowa nadzieja matką głupich to są słowa, które wynikają z praktyki życia wielu ludzi. Czy nie ma takiego fragmentu w Starym Testamencie i w Nowym, chyba tydzień czy dwa temu w niedzielę odczytywanego? Nadzieja jest matką głupich wtedy, gdy przeklęty mąż pokłada nadzieję w samym sobie lub w człowieku. I jest on jak krzak na stepie, który nie dostrzega, gdy zbliża się szczęście. Błogosławiony mąż, który pokłada nadzieję w Panu Bogu, na nim opiera swoje oczekiwania. I właśnie prawdą są słowa, że nadzieja jest matką głupich, nadzieja pokładana w rzeczach płonnych, niepewnych, bez fundamentu. Natomiast nadzieja chrześcijańska, która jest pokładana w Bogu, jest matką ludzi rozumnych, roztropnych, wierzących, uczniów pańskich. I chciałbym dzisiaj, byśmy zaczerpnęli ze źródła, z nauki Kościoła, tego nas uczyli nasi profesorowie, pewnie pamięta to i ksiądz proboszcz, i ksiądz wikariusz. Mieliśmy kiedyś takiego profesora z teodycei, który mówił: do źródeł sięgać, do tych najwybitniejszych dzieł, począwszy od Pisma Świętego. I właśnie z takiego źródła proponuję wam dzisiaj zaczerpnąć naukę o nadziei. Mistrzem jest Benedykt XVI, który napisał przecudną, świetną encyklikę Spe Salvi, Nadzieja Zbawcza. I jest to jeden z najkrótszych dokumentów Kościoła, porównując do ostatniej encykliki papieża Franciszka, który pisał o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Tam chyba jest prawie 300 numerów tego dokumentu, a Spe Salvi ma może 40-50. Bardzo zwięzła, ale wiele w niej mądrości. I papież w tej właśnie encyklice Spe Salvi już w pierwszym punkcie pisze w taki sposób: została nam dana nadzieja, nadzieja niezawodna. Dzięki niej możemy stawiać czoła teraźniejszości. A zatem nadzieja jako dar, ta cnota boska, jest nam dana po to, byśmy się odnaleźli w rzeczywistości, o której wczoraj mówiłem na dwóch z trzech kazań, bo na jednym z kazań nie wspomniałem o tym, że jest cały szereg rzeczy, których się boimy dzisiaj. Lękamy się śmierci, cierpienia, lękamy się o naszych bliskich, boimy się starości, lękamy się wojny, konfliktów, gwałtów, obawiamy się tego, co nam zagraża, co nas może zniewolić. Lękamy się, mówiłem też żartobliwie, że młodzież lęka się braku zasięgu, że nie będzie internetu, braku lajków. Lękamy się wielu rzeczy. I popatrzcie, nadzieja, pisze papież, jest niezawodna i pomaga stawić czoła teraźniejszości. I dalej papież kontynuuje. Teraźniejszość, nawet uciążliwą, możemy przeżywać i akceptować, jeśli ma jakiś cel. Jeśli możemy być tego celu pewni, jeśli jest to cel tak wielki, że usprawiedliwia trud drogi. Popatrzcie, jak się to świetnie łączy z tą prawdą o tym, że my jesteśmy pielgrzymami. Papież pisze, że teraźniejszość, choćby nie wiem jak była skomplikowana, choroby, wyzwania, porażki, nałogi, z których się wyrywamy, różne sytuacje życiowe, których byśmy sobie nie życzyli. Teraźniejszość, no ja dzisiaj mówiłem to kazanie w DPS-ie, gdzie ludzie na wózkach inwalidzkich, gdzie od lat, niektórzy nawet ponad 30 w tym zamkniętym domu. I kochani, ta teraźniejszość, ona jest do zniesienia, o ile mamy jasno sprecyzowany cel naszego życia. Bo ten cel jawi się tak atrakcyjnie, że usprawiedliwia te trudy, te cierpienia, te kłopoty, które tutaj mamy. I popatrzcie, co się dzieje. Człowiek, który ma nadzieję, zupełnie inaczej będzie oceniał rzeczywistość. Ja tak obrazowo to mówiłem w tym DPS-ie, że mogą być dwie koleżanki, siedzą w jednej ławce w kościele. Jedna jest absolutnie załamana swoim życiem. Nie akceptuje go, obraża się na wszystkich. Ma pretensje do Pana Boga, krytykuje wszystko. Jest po prostu zgorzkniała. A druga, która koło niej siedzi, patrzy na życie z nadzieją. Straciła może dziecko, swoich bliskich, ma różne kłopoty po kolejnej operacji, ale wie, że warto się męczyć i wysilać, nieść ten krzyż, bo finał będzie niewyobrażalny. I właśnie o to tutaj chodzi. Papież Benedykt w tej encyklice pisze w ten sposób. To jest coś absolutnie fundamentalnego i warto, żeby to zapamiętać, głęboko w sercu zapisać. Pisze tak. Chrześcijaństwo to nie jest tylko dobra nowina, treść, która coś nowego wnosi w opisie świata. Chrześcijańskie orędzie bowiem nie tylko informuje, ale także ma moc sprawczą. Chrześcijaństwo niesie nadzieję, która człowieka odmienia. To jest nowość, którą papież ukazuje. Nadzieja ma moc kreatywną. Potrafi stwarzać nową rzeczywistość. I papież pisze tak, to sobie warto wydrukować, gdzieś powiesić na ścianie i często na to patrzeć. Kto ma nadzieję, żyje inaczej. Otrzymał nowe życie. Kto ma nadzieję, patrzy inaczej na rzeczywistość. Jest odmienionym człowiekiem. Jest cały szereg przykładów z historii Kościoła, które to potwierdzają, począwszy od pierwszych chrześcijan. W numerze poświęconym teraz kontaktom, wzajemnym relacjom chrześcijaństwa i judaizmu, gdzieś we wstępniaku chyba, czy w którymś z tych pierwszych artykułów, dziennikarz pisze o bazylice świętego Szczepana, pierwszego męczennika, który został ukamienowany. I pisze tak, mniej więcej. Na ścianach tej bazyliki autor, bodaj XVII-wieczny, namalował męczeństwo tych najbardziej znanych męczenników w taki sposób, że wchodzący do tej bazyliki człowiek jest przerażony. Święty Szczepan, ukamienowany, leży z rozbitą czaszką i wylewa się mózg. I ktoś sobie zadaje pytanie, po co tak przerażać? Dlaczego taki realizm? Bo tak było. A mimo to ludzie, którzy tracili życie na potęgę dlatego, że uwierzyli w Chrystusa, nie mieli poczucia przegranego życia. Oni nie byli nieudacznikami. Oni wierzyli w ten cel, do którego zmierzają, i ten cel usprawiedliwiał tą niesprawiedliwość, która się działa w tym miejscu. Ja wielokrotnie i w Luwrze, i w innych muzeach widziałem, tak w Muzeum d'Orsay też w Paryżu, studiowałem tam parę lat, jest przepiękne malowidło właśnie ukazujące męczenników, którzy są skazani na pożarcie przez dzikie zwierzęta i się modlą, chwalą Boga, mają oczy zwrócone do nieba. Zostałem proboszczem w Podlesiu, wymienialiśmy ołtarz, przywracaliśmy ze zdjęcia ołtarz, piękną nastawę ołtarzową, która była przez prawie 50 lat usunięta w latach burzliwych Soboru Watykańskiego. W roku 2020 udało się przywrócić. No i też przy okazji postawiliśmy nowy ołtarz kamienny. W poprzednim znalazłem relikwie, nomen omen, męczennicy z Lyonu ze 177 roku, świętej Blandyny. No i poszukałem różnych zdjęć, obrazów, żeby wydać obrazek ze świętą Blandyną, zupełnie nieznaną w Polsce. Było mi dane być w Lyonie, w amfiteatrze, który się do dzisiaj zachował, gdzie ona została zabita. Lwy nie chciały jej pożreć, więc została w inny sposób, bodaj ścięta. I kiedy teraz, rok temu, były te kościoły stacyjne w Katowicach, jedna stacja była w Podlesiu, no i wtedy, ponieważ z założenia w Rzymie pielgrzymowano do kościołów, bazylik rzymskich, do męczenników. Zatem była okazja tą Blandynę jakoś dać ludziom poznać. I ci męczennicy mieli w sobie taką nadzieję, że dla nich nie było żadnym strasznym problemem trwać przy Chrystusie do końca. To byli prawdziwi martyres, czyli męczennicy, czyli świadkowie. Oni zostali przemienieni wewnętrznie przez nadzieję, którą dała wiara w Chrystusa, i dlatego się nie poddali. Do czego zmierzam? Droga siostro, drogi bracie. Jeśli człowiek ma nadzieję w sercu, nie będzie niezadowolony z życia. Jeśli człowiek ma chrześcijańską nadzieję w sercu, która dojrzewa, która jest obecna, to on odnajdzie sens w każdej sytuacji, jaka go spotyka. Będzie starał się to pojąć i kiedy jest najciężej, będzie myślał o perspektywie, która go czeka. Tak jak pielgrzym, który idzie, ma jakieś blazy, może zwichnął nogę, a stara się zaleczyć, bo wie, że celem jest osiągnięcie danego sanktuarium. Nawet gdyby było jakieś piękne miejsce na trasie, on tam się nie zatrzyma na dłużej, bo celem jest to właśnie miejsce. Świadomość bycia pielgrzymem i nadzieja na osiągnięcie celu powodują, że ludzie zaczynają zupełnie inaczej myśleć o swoim życiu, o tym, co ich spotyka, o ludziach. Zaczynają uczyć się patrzeć na rzeczywistość oczyma Boga, bo na tym to polega. I właśnie nadzieja, czas, żeby ją odkryć jako ten dar, który pomoże nam odnaleźć się w trudnej rzeczywistości. My akurat jesteśmy z księdzem proboszczem w takim wieku, że się pojawia 60, tracimy siły, coraz mniej wydolności i trzeba się z tym pogodzić. Mamy nadzieję, że w niebie wszyscy będziemy młodzieńcami, młodymi dziewczynami. Kiedy w DPS-ie powiedziałem, wyobraźcie sobie, panie, że będziecie jak małolaty skakać, bawić się, tańczyć, cieszyć życiem, to nie jest żaden banał. Właśnie o to chodzi, że niebo to jest miejsce, gdzie nie będzie żadnych problemów fizycznych, psychicznych, innych, gdzie człowiek będzie prawdziwie wolny, gdzie będzie absolutnie szczęśliwy, gdzie będzie się cieszył obecnością Boga, no i daj Boże tych, których kochał. I właśnie taka wizja nieba, nadzieja na osiągnięcie tego celu, odmienia wszystko to, co przeżywamy teraz. Są różne sytuacje. Nie ma się nieraz z czego cieszyć. Człowiek nieraz mógłby się załamać, poddać, nie zrobi tego, ponieważ ma nadzieję w sercu. Kto ma nadzieję, otrzymał nowe życie, nowe spojrzenie, inaczej patrzy na ten świat. I teraz pomyślcie, spotykasz człowieka, który jest pełen nadziei. Mimo, że ma różne swoje życiowe klęski, ma swoje różne życiowe przejścia, on jest pełen nadziei i objawia się to w jego radości, w jego pogodzie ducha. Czy chcesz przebywać z takim człowiekiem? Każdy chce. Chcielibyśmy przebywać wśród tych, z którymi spotkanie nas podnosi, zachęca, ukazuje sens, powoduje, że się chcemy starać. Widzimy, że życie ma swoje blaski. Cieszymy się każdym takim spotkaniem. Natomiast trzeba też sobie jasno powiedzieć, że są tacy ludzie i takie środowiska, które działają na nas toksycznie. To też trzeba umieć nazwać. Są tacy ludzie, są takie rodziny, takie osoby, których lepiej unikać, bo nas infekują. I to nie jest brak miłości, to jest odpowiedzialność za siebie samego. Jeśli jest ktoś po spotkaniu z kimś, człowiek absolutnie jest zdołowany, nic mu się nie chce i w ogóle nie widzi sensu, trzeba unikać takich spotkań. Jasno trzeba sobie to powiedzieć, że diabeł najbardziej się cieszy z tego, że ludzie siebie nawzajem infekują tym, co złe, co beznadziejne, co właśnie powoduje, że zaczynają wątpić w istnienie Boga, w Jego obecność, w to, czy On w ogóle ma jakiś wpływ na tą rzeczywistość i tak dalej. Tu nie tylko chodzi o jakieś osoby, o środowiska. Tu chodzi o strony internetowe, o programy telewizyjne. Tu chodzi o różne takie rzeczywistości, które powodują, że owoce w nas są gorzkie. Jesteśmy odpowiedzialni za to, by się od tego oddzielić, odseparować dla własnego dobra. To tak jak z człowiekiem, który ma kłopoty z alkoholem. On nie idzie tam, gdzie ciągle częstują alkoholem właśnie. Pójdzie tam, gdzie są abstynenci, gdzie się cieszą życiem bez kropli alkoholu i będzie się z nimi dobrze czuł. Umocniony w tym, by być wolnym. Drogie siostry, drodzy bracia, życzę, abyśmy takiej nadziei, którą daje nam Pan, dzięki wierze i miłości, byśmy takiej nadziei pragnęli, byśmy czerpali taką nadzieję, a potem ją nieśli też innym. Zaproponuję w najbliższych dniach tych rekolekcji właśnie, chyba jutro, żebyśmy uświadomili sobie, gdzie są źródła nadziei, bo z nadzieją jest tak jak z żywą, najświeższą, wspaniałą wodą. Zaczerpnę i wtedy pragnienie gaszę. Mamy pragnienie nadziei, trzeba wiedzieć, gdzie czerpać i też będziemy jeszcze mówić w tych dniach, kto jest adresatem nadziei, bo my, nadzieja jest takim darem, że nie możemy jej zachować tylko dla siebie. My się mamy też nią z innymi dzielić. Tak jak Mojżesz, dzisiaj słyszeliśmy, powiedział, wybierajcie życie. Tak trzeba sobie dzisiaj powiedzieć. Wybieraj takie miejsca, takie środowiska, takich ludzi, którzy są pełni nadziei dla własnego dobra. Niech ta nadzieja przenika nasze serca, pragnijmy jej, prośmy o nią Boga, utwierdzamy się w niej, bo świat dzisiaj potrzebuje nadziei tak, jak wszyscy potrzebują światła. Świat potrzebuje dzisiaj nadziei, aby nie był beznadziejny, aby ludzie odczuwali sens i starali się, wiedząc, że finał ma nastąpić po tym życiu. Ci, którzy mają jasno sprecyzowany cel swojego życia i nadzieję w sercu, są prawdziwym błogosławieństwem dla świata, dla ludzi, wśród których żyją. Są błogosławieństwem dla Kościoła. Są błogosławieństwem dla każdego i każdej z nas. Panie, prosimy Cię, byśmy byli ludźmi pełnymi nadziei, która daje nowe życie, która nas czyni nowymi ludźmi. Byśmy jako nowi ludzie przemieniali ten świat, uzdrawiali go dzięki Twojej łasce i z Twojej woli. Amen.